Szanowni Państwo, naszym gościem w audycji Aktualności Dnia jest pan Zbigniew Gidziński, doradca Solidarności do spraw polityki klimatycznej. Witamy serdecznie. Szczęść Boże.
Dzień dobry, szczęść Boże.
Panie Zbigniewie, w Tucznie trwa od wczoraj międzynarodowa konferencja, seminarium Polityka Klimatyczna Świata w świetle porozumienia paryskiego z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości. No i dziś też szczególny dzień 40-lecia rozpoczęcia pontyfikatu Jana Pawła II. Temat lasy dla Polski, Polska dla świata. Wiemy, że wiele i też tęgich głów, tak możemy powiedzieć, na tym spotkaniu debatuje. Między innymi prezydent Światowej Federacji Naukowców profesor Antonio Cukiki, czy profesor Mikhail Antonowski z Akademii Ekologii w Rosji, ale też i świat matematyków. No pytanie, po co matematycy w ekologii? Pewnie dlatego, że mamy do czynienia z różnego rodzaju modelami, propozycjami dziś dla świata, jeżeli chodzi o pewne odwzorowanie klimatu, czy porównywanie tego klimatu, co się zdarzyło już kiedyś, czy dziś będzie tak samo, jak się mamy też zachowywać względem klimatu. No ale Polska ma też konkretne propozycje, tak? Lasy Polski i Polska dla świata, jakie to jest rozwiązanie?
Tak, więc rzeczywiście dzisiaj, zresztą wczoraj też rozpoczęliśmy dzień od mszą świętą, przy czym wczoraj msza była celebrowana przez kardynała Millera, natomiast dzisiaj przez biskupa Janiaka. Należy zauważyć, że w mszy świętej uczestniczyli także profesorowie zagraniczni, chociaż oni są często z innych systemów wiary, ale uczestniczyli i bardzo przeżywali. Widać, że miłość do Jana Pawła II no jest po prostu, nie zna granic. Skąd udział matematyków? Dlatego, że IPCC, czyli panel międzyrządowy, który wydaje raporty, na podstawie którego jest budowana polityka klimatyczna świata, on jest oparty o modele. Ich jest około 32 i jak wykazują ci naukowcy, część z nich jest tutaj i to te większe nazwiska, te modele nie odwzorowują rzeczywistości. A jeżeli nie odwzorowują rzeczywistości, to z kolei wnioskowanie z nich i budowanie w oparciu o nie polityki klimatycznej, wiadomo, że no nie może skończyć się skutecznie. No,
czyli mogą być zaburzone albo nawet błędne, tak? Próbowanie odwzorowania.
Bo jednak widać, że emisja globalna rośnie, ta ogólnoświatowa. Także widać, że te modele nie pracują. I to jest jedna sprawa. Druga sprawa to jest taka, że praktycznie ta debata o klimacie podzieliła bardzo naukowców. Część naukowców, którzy wyznają, podzielają te poglądy IPCC, czyli tego panelu międzyrządowego, są uczestnikami debaty publicznej. Natomiast ci inni, którzy mają inne zdanie lub podważają wiarygodność obecnej nauki w tym zakresie, oni są praktycznie odsunięci, nie mają możliwości występowania na forach światowych, nie są zaproszeni na konferencję. No, nasza konferencja jest otwarta, tutaj może przyjechać każdy. No i przyjechali ci, którzy po prostu zostali zaproszeni przez nas. To jest jedna sprawa. Druga sprawa to jest taka, że na konferencji także biorą udział naukowcy, którzy zajmują się kwestiami, na przykład CO2 jest przedstawiciel z Francji, który zajmuje się zagadnieniem CO2. No i oni wszyscy, bo to jest widać bardzo dobrze, oni wszyscy patrzą na Polskę jako przykład książkowy, świetnej polityki środowiskowej, bo rzeczywiście wczoraj mieliśmy taki dzień, kiedy byliśmy w Tucznie na polach doświadczalny, gdzie prowadzone są doświadczenia od 30 lat. No i tam właśnie doświadczenia dotyczą cyrkulacji CO2, czyli włączenia CO2, pochłaniania CO2 przez żywe organizmy, przez ekosystemy.
Czyli jest prowadzony eksperyment, w którym te ekosystemy włączone są do tej cyrkulacji CO2, tak?
Tak, i to jest jak, bo w tej chwili cała polityka klimatyczna oparta jest o redukcję koncentracji CO2, ale ona jest przeprowadzana administracyjnie, czyli wyznaczone są kwoty, czyli ilości ton CO2, które trzeba zlikwidować. Natomiast druga metoda jest taka.
Jeżeli mogę się wtrącić tutaj, a jeżeli tak, chcesz więcej, to musisz zapłacić. Więc pytanie, czy to służy rzeczywiście środowisku i człowiekowi, czy ktoś na tym może mimo wszystko robić pieniądze?
No tak, tak. Ja zaraz wrócę do tego, tylko powiem jeszcze jedną rzecz. Mianowicie Dobrze. My jesteśmy w tej chwili w polityce europejskiej w trzecim okresie rozliczeniowym i de facto w tej chwili, aby produkować energię, musimy kupować uprawnienia. Polska tych uprawnień nie kupuje jeszcze w tym okresie, dlatego że dostała tak zwane derogacje, czyli odstępstwo, i my nie kupujemy wszystkich, ale na koniec okresu, który będzie w roku 2020, będziemy już musieli i w następnym okresie będziemy musieli kupować 100% emisji. Czyli sytuacja będzie taka, jeżeli chcesz produkować energię, musisz wykupić uprawnienia do emisji.
Czyli można by tak powiedzieć, że jak chcesz produkować ileś cukru, musisz dostać na to limity. Mleka, limity.
Tak,
sera,
tak.
Limity. Zboża, limity. Tak, i Unia Europejska to wyznacza. I ziemia urodzi więcej, nie masz prawa.
Tak jest. Przy czym u nas jest tak, że my musimy, praktycznie my emitujemy prawie tonę, spalając węgiel, prawie tonę emitujemy CO2, czyli praktycznie za całą produkcję musimy płacić. Natomiast na przykład Francja, która jest oparta o energię nuklearną, to ona takich uprawnień nie będzie musiała w ogóle kupować, bo para wodna nie jest zaliczona, nie trzeba płacić. Nie trzeba kupować uprawnień, dlatego że jest uznana jako, że to jest źródło bezemisyjne.
Tylko nam do energii atomowej jeszcze trochę, a z drugiej strony też pytanie, ile kosztuje wcześniej państwo pozyskanie, można powiedzieć, i atomu, prawda, paliwa atomowego, tak. Ile kosztuje wyprodukowanie czy zbudowanie elektrowni atomowych, bo to też są konkretne pieniądze. I na budowę takiej elektrowni atomowej też trzeba zużyć ileś energii. I teraz pytanie, jakie to będą koszta, prawda? Więc wszystko chyba należy liczyć, jeżeli planujemy inwestycje, w których mówimy o energii.
No tak, no i energia jest droższa, bo ta energia będzie około 3-4-krotnie droższa od energii klasycznej. Przy czym oczywiście, jeżeli będą rosły uprawnienia, ceny uprawnień, no to wtedy będzie i one przekroczą wartość energii nuklearnej, to wtedy będzie dodatkowy punkt, żeby uzasadniać, że energia jądrowa jest tańsza i dlatego jest opłacalna.
I co my możemy zrobić? Czy ta propozycja lasy polskie, czy ten ekosystem, który możemy zaproponować, kwestia zrównoważonego rozwoju Polski, zrównoważonego rozwoju innych krajów Europy czy świata, czy taki projekt może być brany pod uwagę, bo jak pan mówi o tych limitach, które jeżeli będziemy chcieli przekraczać, za to będziemy musieli płacić, więc pytanie, czy nasza gospodarka będzie opłacalna, czy to nie będą zbyt duże koszta, które będziemy musieli ponosić, bo z tyłu głowy cały czas słyszę pana profesora właśnie Szyszko, który mówił, że Polska już bardzo dużo zrobiła i to kiedyś nie zostało w ogóle wzięte pod uwagę, nikt o to za bardzo nie dbał z rządzących, żeby to było wzięte pod uwagę, że my wiele uczyniliśmy już, jeżeli chodzi o tą kwestię klimatu.
Tak, to jest alternatywna metoda, dlatego że porozumienie paryskie wprowadza możliwość, że nie tylko redukujemy emisję CO2 przez redukcję administracyjną, ale może być także, że dążymy do tak zwanej neutralności klimatycznej, która polega na tym, że zrównujemy emisję, to co emitujemy, z pochłanianiem. I te doświadczenia, które w Polsce są prowadzone od 30 lat, one mówią o tym, że rzeczywiście Polska ma już takie metody, tym bardziej to jest warte propagowania, dlatego że zastosowanie tych metod jest także kluczem do rozwiązania podstawowych problemów ludzkości, dlatego że polepszanie, bo to polega na polepszaniu warunków wodnych, polepszaniu warunków glebowych, dodatkowych posadzeniach drzew i to powoduje, że możemy rozwiązać problemy, które są dla świata najważniejsze, takie jak problem braku wody, czy problem ubóstwa, czy w końcu problem migracji. Zresztą jest tutaj u nas przedstawiciel Senegalu, który bardzo się zainteresował tym projektem, tym bardziej, że w Afryce jest projekt zbudowania tak zwanej wielkiej zielonej ściany, która będzie, to będzie pas zieleni na granicy tej pustynnej Afryki z tą Afryką, na której wegetacja jest, istnieje. I to będzie pas o szerokości 9 mil, długości około 4000 mil. I przedstawiciel Senegalu, jak zobaczył wczorajsze doświadczenia i dzisiaj, jak podczas tych wykładów, naprawdę jest bardzo zainteresowany i najprawdopodobniej dojdzie może jeszcze nawet przed COP-em do rozmów, dlatego że oni są zainteresowani, żeby taki przykład, takie doświadczenie zrobić u nich, dlatego że oni bardzo liczą na to, że w ten sposób oni mogą rozwiązać te podstawowe problemy, no i rozwiązać jeszcze problem, który dla nich jest bardzo ważny, mianowicie dostępu do energii.
Panie Zbigniewie, pan wspomniał COP24 w grudniu w Katowicach.
Tak.
Czyli co, próba takiego wezwania reszty świata do jakiegoś stanowiska, do odniesienia się chociażby do tego eksperymentu, tego, co dzieje się dziś w laboratorium w Tucznie, tak?
Z tego, co z rozmów kuluarowych tutaj w Tucznie, ja spodziewam się, że konferencja w Tucznie skończy się właśnie takim
stanowiskiem.
Tak, czy odezwą do świata, żeby ten polski eksperyment przenieść po prostu do innych krajów i żeby w ten sposób spróbować zmagać się z rzeczywistymi problemami związanymi ze zmianami klimatu, a nie z redukcją, która de facto służy obrotowi wielkich pieniędzy. Bo my niedawno mieliśmy przykład i zresztą skądinąd wiem, że będzie najprawdopodobniej wystąpienie, żeby było śledztwo w tej sprawie. Mianowicie, że w pewnym momencie ceny uprawnień bardzo wzrosły i na to tutaj europejskiej, na to nie było praktycznie żadnego uzasadnienia. Czyli my mamy wzrost do ponad 25 euro w tej chwili tona CO2 w stosunku do tej, która była jeszcze rok temu, około 3 czy 5 euro. To dla nas jest, to praktycznie dla nas jest bardzo, bardzo niebezpieczne, dlatego że to praktycznie likwiduje konkurencję, naszą konkurencyjność na rynkach zewnętrznych, ale także powoduje, że maleje wartość aktywów tych naszych elektrowni.
Bardzo dziękuję za to. A pan jeszcze chciał się odnieść do tych limitów, do tej produkcji, prawda, którą możemy podnieść, do tego pierwszego tematu.
To znaczy, ja może powiem taką generalną rzecz, że w tej chwili, jeśli chodzi o pieniądze z aukcji, to jest wpływ do budżetu państwowego, czyli do budżetu krajowego. Tymczasem już po dwukrotnie komisarz europejski Oettinger zaproponował, żeby przynajmniej część z tych pieniędzy nie trafiała do budżetów krajowych, tylko żeby trafiała do dyspozycji Komisji Europejskiej. W związku z tym, jeżeli byłoby, a to wskazuje, że to jest pewien sondaż, czy to jest w ogóle, czy jest taka możliwość. Jeżeli byłoby tak, że Komisja Europejska będzie chciała wszystkie pieniądze przejąć, to by oznaczało, że praktycznie państwa nie będą miały żadnych wpływów budżetowych z tego tytułu.
Bardzo dziękuję. Myślę, że proszę jeszcze bardzo. Będzie okazja do podsumowania tej konferencji, tego spotkania w Tuczynie Lasy dla Polski, Polska dla Świata. Dziękuję. Naszym gościem był pan Zbigniew Gidziński, doradca Solidarności do spraw polityki klimatycznej.
Dziękuję.
Szczęść Boże.
Dziękuję bardzo. Z Bogiem.
Z Panem Boże. Bogiem. Szczęść Boże. Ta konferencja odbywa się też pod patronatem Radia Maryja.